Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Damianie, biskupie Kaliski wraz z księdzem biskupem Łukaszem i łączącym się z nami przez telewizję Trwam biskupem Stanisławem Seniorem. Czcigodny ojcze doktorze Tadeuszu, założycielu i pierwszy rektorze Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, magnificencjo, dostojny ojcze, profesorze Zdzisławie, obecny rektorze Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wraz z Wysokim Senatem, pracownikami naukowo-dydaktycznymi Akademii oraz z młodzieżą akademicką. Czcigodne siostry zakonne i inne osoby życia konsekrowanego, szanowni goście, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych, kochani pielgrzymi, czciciele świętego Józefa Kaliskiego, przybyli z bliska i z daleka, czcigodni widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja oraz innych mediów, bracia i siostry w Chrystusie. W obecnej homilii rozważymy trzy wątki. Wątek biblijno-liturgiczny związany z dzisiejszym wspomnieniem świętych aniołów stróżów. Wątek różańcowy związany z rozpoczętym miesiącem październikiem oraz wątek uczelniany związany z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim i dzisiejszą 18. pielgrzymką Społeczności Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zatem pierwsza część, aniołowie w życiu świętej rodziny i Kościoła. Dzisiejsza liturgia zachęca nas, abyśmy spojrzeli oczyma wiary do nieba i zobaczyli Pana Boga w otoczeniu stworzonych przez Niego aniołów. W aniołach, podobnie jak i w ludziach, Bóg ukrył swoje podobieństwo. W aniołach to podobieństwo jest doskonalsze, gdyż nie mają oni materii, która w nas, ludziach, ogranicza nieco ducha. Stawiamy sobie pytanie, w jakim celu stworzył Bóg aniołów? W oparciu o Boże objawienie odpowiemy, że aniołowie zostali stworzeni, by oddawać chwałę Bogu. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Zaś w księdze proroka Izajasza czytamy, jak to prorok ujrzał tron Boży otoczony chórami aniołów, którzy wyśpiewują Bogu hymn chwały: święty, święty, święty. My z tymi aniołami łączymy się w wielbieniu Boga w końcowych słowach prefacji mszalnej, które brzmią: dlatego z aniołami i archaniołami, z błogosławionymi duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. W tym momencie nasza ziemska liturgia przełącza się do liturgii niebiańskiej, wielbienia Pana Boga. Aniołów Bóg stworzył nie tylko dla siebie, ale także dla nas ludzi. Bóg w dziejach zbawienia wysyłał aniołów na ziemię do ludzi z ważnymi wiadomościami. Samo słowo anioł znaczy posłany, wysłany. W księdze Tobiasza czytamy o aniele Rafale, który z polecenia Bożego prowadził Tobiasza przez trudne drogi życiowe i uleczył jego ojca ze ślepoty. W Nowym Testamencie Archanioł Gabriel zapowiedział Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela. Natomiast Maryja otrzymała właśnie zwiastowanie przez anioła Gabriela, że zostaje wybrana przez Boga na matkę dla Mesjasza. Aniołowie pojawili się przy narodzeniu Jezusa w Betlejem. Zaśpiewali jakby pierwszą kolędę, którą my też dzisiaj powtórzyliśmy, chwała na wysokości Bogu. To właśnie aniołowie śpiewali nad stajenką betlejemską. A potem towarzyszyli Jezusowi aniołowie, gdy oddalał pokusy szatana na pustyni i przed męką w Ogrodzie Oliwnym. Ewangelista Mateusz wspomina także, że w poranek wielkanocny anioł ukazał się w pustym grobie Jezusa niewiastom i zlecił im, aby powiadomili uczniów o jego zmartwychwstaniu. Anioł ukazał się we śnie kilka razy świętemu Józefowi. Najpierw, gdy żeby wziął Maryję, będącą już w stanie błogosławionym, do siebie, a po narodzeniu Jezusa, żeby udał się z Maryją i dzieciątkiem do Egiptu, by uchronić dziecię przed śmiercią ze strony ślepaczy Heroda. A potem, po śmierci Heroda, by wrócić z Maryją i dzieciątkiem do ojczystego kraju. Józef był zawsze posłuszny Panu Bogu. Nie żył dla siebie, ale dla Boga i ludzi, wśród których postawił go Bóg, a więc dla Maryi i dla Jezusa. W dziejach Kościoła wielu świętych miało kontakt z wysłanymi przez Boga aniołami. Wśród nich jest nasza święta Faustyna, która w swoim dzienniczku ponad 20 razy wspomina o swoich spotkaniach z aniołem stróżem. Przykładowo pod numerem 683 w dzienniczku czytamy słowa: kiedy raz się bardzo modliłam, nagle ujrzałam anioła stróża, który mnie prowadził przed tron Boży. Przechodziłam przez wielkie zastępy świętych, poznałam wielu znajomych, których znałam z ich obrazów. Anioł stróż mnie doprowadził aż przed tron Boży i powiedział mi: tu jest tron Twój za wierność w spełnianiu woli Bożej. Także, moi drodzy, w Fatimie zjawienie się Maryi w roku 1917 było poprzedzone trzykrotnym zjawieniem się anioła pokoju, który miał przygotować dzieci fatimskie na spotkania z Maryją. I na zakończenie pierwszego naszego wątku o aniołach, epizod z mojej pasterskiej posługi w Świdnicy. Pewnego dnia, gdy przyjmowałem interesantów w świdnickiej kurii biskupiej, przyszedł do mnie z Wałbrzycha weteran II wojny światowej, by mnie zaprosić na akademię związaną z rocznicą zakończenia wojny. Nazywał się Władysław Sowiński. Opowiadał mi, że przeszedł z frontem pierwszej armii Wojska Polskiego od Bugu aż do Berlina. Przed samym Berlinem był poważnie ranny, ale zdołano mu ocalić życie. Wrócił po zakończeniu wojny do swojej rodziny. W czasie walk frontowych modlił się do swego anioła stróża, który, jak mi powiedział, ukazał mu się w jego młodych latach i zapewnił go, że będzie czuwał nad nim i będzie czuwał do końca jego ziemskiego życia. W tym widzeniu anioł zapytał go, ile lat chciałby żyć. Tak mi to referował. Zaskoczony tym pytaniem odpowiedział 90. Często w życiu wspominał ten sen i modlił się każdego wieczoru, wspominając tamto widzenie. Do świętego anioła stróża swego niebieskiego opiekuna. Przez kilka lat mnie zapraszał, a gdy zbliżał się do 90 lat, powiedział mi żartobliwie: szkoda, że nie powiedziałem do 100 lat. Rzeczywiście zmarł, już nie żyje, zmarł w okolicy 90 roku życia. I zakończmy tę pierwszą część homilii słowami Pana Boga zapisanymi w Księdze Wyjścia, które przed chwilą słyszeliśmy. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół. Przechodzimy do części drugiej. Z różańcem w ręku błagajmy Boga o pokój w naszych sercach i w narodzie i w świecie. Słyszeliśmy zapewne z mediów, że Ojciec Święty Leon wezwał Kościół do modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie, szczególnie teraz w październiku, żeby ta modlitwa była taka powiększona. Wiemy, że toczą się wojny, nawet blisko nas, na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach. W tym fragmencie homilii spójrzmy na strukturę modlitwy różańcowej, na jej skuteczność w oparciu o świadectwa historyczne i współczesne. Najpierw przypomnijmy, że modlitwa różańcowa towarzyszy Kościołowi od XIII wieku, od czasów świętego Dominika i świętego Franciszka z Asyżu. Ma ona charakter bardzo biblijny, gdyż jest poświęcona rozważaniu wydarzeń życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej zapisanych w Ewangeliach. Pierwotnie całą historię Pana Jezusa i Maryi zawarto w 15 tajemnicach różańcowych, a po kilku wiekach nasz papież święty Jan Paweł II dodał 5 tajemnic światła. Każda z 20 tajemnic ma dwie spinające klamry. Początkowa klamra to modlitwa Ojcze Nasz, ułożona przez samego Chrystusa. Klamra końcowa to uwielbienie Trójcy Świętej. Słowami chwał Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Między tymi klamrami powtarzamy 10 razy modlitwę pozdrowienia anielskiego. W jej pierwszej części przypominamy Maryi słowa, które usłyszała od anioła Gabriela i potem od świętej Elżbiety w czasie nawiedzenia. Z pewnością Maryja cieszy się, że jej przypominamy te wielkie wydarzenia z jej życia i życia Mesjasza. W drugiej części pozdrowienia anielskiego kierujemy do Maryi prośbę, aby modliła się za nas teraz i w godzinę naszej śmierci. Prosimy zatem o wsparcie teraz, gdy mamy tyle zmartwień, tyle zagrożeń. Prosimy także, aby była przy nas, gdy będziemy odchodzić z tego świata, a wszystkich nas to czeka. Możemy być pewni, że kto tę modlitwę odmawia wiele razy każdego dnia, ten nie powinien się lękać śmierci. Maryja nas na pewno nie zawiedzie. Będzie pamiętać w godzinę naszej śmierci, abyśmy dobrze odeszli z tego świata. Tutaj dodajmy jeszcze, że właśnie patronem dobrej śmierci jest święty Józef. Tak, i dlatego warto się modlić, zwłaszcza gdy nam przybywa lat, żebyśmy dobrze umrzeli, dobrze umarli, żebyśmy po prostu trafili tam, gdzie trzeba, do domu naszego stałego zameldowania, czyli do nieba. Moi drodzy, powiedzmy parę słów o skuteczności modlitwy różańcowej. No tutaj otwiera się cała historia. Tylko wspomnę dwa fakty. Wiek XVI, rok 1571, kiedy flota turecka, mahometańska, prawda, napadła na flotę chrześcijańską, głównie wenecką. Było to właśnie na Morzu Śródziemnym pod Lepanto. W dniu do decydującej bitwy właśnie doszło pod Lepanto 7 października, już wspomniałem, 1571 roku. W dniu bitwy papież Pius V miał widzenie, jak obie floty zwarły się w walce, a Maryja rozpostarła swój opiekuńczy płaszcz nad chrześcijańskim wojskiem i z wielką radością ogłosił zwycięstwo na 2 tygodnie wcześniej, zanim oficjalny kurier dotarł z tą wieścią do Rzymu. Po tym, że Ojciec Święty wobec całego ludu dziękował za zwycięstwo, o którym nie mógł się dowiedzieć, ludzkimi sposobami wszyscy poznali i uwierzyli, że było to naprawdę zwycięstwo różańcowe. Dumni Wenecjanie po tej bitwie wznieśli w swym mieście kaplicę Matki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach wypisali pokorne, wiekopomne słowa: Non virtus, non arma, non duces, sed Marie Rosarie victores nos fecit. A więc nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami. Zapanowało bowiem powszechne przekonanie, że nad potężną armią turecką zwyciężyła jeszcze potężniejsza armia różańcowa. Papież Święty Pius V na pamiątkę tego wydarzenia, tego zwycięstwa ustanowił Święto Matki Bożej Zwycięskiej, przemianowane wkrótce na Święto Matki Bożej Różańcowej, obchodzone dotąd 7 października. W ten sposób została upamiętniona pierwsza w dziejach chrześcijańska krucjata różańcowa. Po przeszło 100 latach, w wieku XVII, Turcy zagrozili chrześcijańskiej Europie. Tym razem obrali drogę lądową. Ich celem było zdobycie Rzymu i zamienienie Bazyliki Świętego Piotra w meczet. I moi drodzy, jak wiemy, wiemy, że w drodze do Rzymu Turcy otoczyli Wiedeń. Papież Innocenty wezwał kraje chrześcijańskie do modlitwy różańcowej. Kościół katolicki w Europie podjął drugą wielką krucjatę różańcową. Oczy wszystkich skierowały się na polskiego króla, Jana III Sobieskiego. Królowi niełatwo było uzyskać zgodę od Sejmu, ale wszystkie przeszkody udało się usunąć. Król miał świadomość, że trzeba obronić chrześcijaństwo przed islamem. Pospieszył na pomoc. Decydująca bitwa rozegrała się 11-12 września 1683 roku pod Wiedniem. Po zwycięstwie król wysłał depeszę do papieża, w której były słowa Venimus, vidimus, deus vivit, vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Na pamiątkę tego zwycięstwa zostało ustanowione święto imienia Maryi, które obchodzimy 12 września. To są dwa świadectwa historyczne. Moi drodzy, do współczesnych świadectw, których jest bardzo wiele, odsyłam do książki pod tytułem Zwycięstwo przychodzi przez różaniec. Książka jest wydana w roku 2003 przez wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie i zawiera 90 poruszających świadectw nadesłanych do Radia Maryja na apel ojca dyrektora Tadeusza, który napisał do książki słowo wstępne. Przytoczę z tej książki tylko jedno świadectwo, które przysłała pani Danuta ze Słupska. Świadectwo ma tytuł Matka Najświętsza nas nie opuści. Oto to świadectwo. Byliśmy rodziną zesłańców. Dnia 10 lutego 1940 roku zostaliśmy wywiezieni na Sybir. Po 2 latach przewieziono nas do Kazachstanu. Miałam wtedy 10 lat, gdy ja, mój starszy o 3 lata brat nasza mama zachorowaliśmy na tyfus plamisty. Drabiniastym wozem zaprzężonym w parę wołów, kozak, woźnica przewoził nas do punktu leczniczego oddalonego o 40 km przez góry Tian Shan. Zapadła noc. Nagle wiozący nas kozak zatrzymał woły i sam zbiegł. A po chwili przybiegły do nas dzikie, zgłodniałe wilki. Mama trzymała w ręku różaniec i klęcząc na stepie odmawialiśmy go głośno drżącym i z przerażenia głosami. Nasze modlitwy, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, przeplatane były przeraźliwym wyciem i warczeniem tych bestii. Nadbiegało ich coraz więcej. Otoczyły nas półkolem i patrzyły przerażającymi ślepiami świecącymi w ciemności tak, że można je było policzyć. Odmawialiśmy dalej różaniec ze łzami w oczach, nieustannie łkając. Mama uspokajała nas mówiąc: nie bójcie się, dzieci, Matka Najświętsza nas nie opuści. Trwało to może pół godziny. Wilki zaczęły nagle odchodzić, jeden za drugim, a my zostaliśmy ocaleni. Woźnica wrócił i tak dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. Danuta ze Słupska. Moi drodzy, dzisiaj świat wypełniony jest nowymi zagrożeniami. W pierwszym rzędzie widzimy wielkie zagrożenie dla samej wiary, dla normalności powiemy. Dzisiaj świat staje na głowie, zamiast stać na nogach. Nie będę tu właśnie szczegółowo omawiał, bo znamy to z prasy, znamy to właśnie z przekazu Radia Maria, telewizji Trwam, dyskusje, rozmowy niedokończone. Jesteśmy właśnie poinformowani. W każdym razie żyjemy w świecie, w którym właśnie jest nam tak, no, mamy tyle problemów, tyle kłopotów. Moi drodzy, wspomnijmy może też, bo to jest ważne, że istnieje ciągle zagrożenie prawda chrześcijaństwa, które jest w pogardzie, zwłaszcza w Europie. Europa stała się dzisiaj najbardziej ateistycznym kontynentem na świecie. Ta Europa, stary kontynent, gdzie właśnie Kościół był taki prężny w dziejach. Jesteśmy zagrożeni przez islam. Nie tylko wtedy, o czym mówiliśmy już przed chwilą, właśnie w wieku XVI-XVII, ale dzisiaj jest nowe zagrożenie. Wyznawcy Mahometa w ostatnich latach przybyli legalnie do Europy Zachodniej, bowiem w Europie przystąpiono do niszczenia rodziny poprzez aborcję, środki antykoncepcyjne i wszelką walkę z życiem. W Europie Zachodniej zabrakło rąk do pracy. Dziś Europa przegrywa z islamem w demografii. Wyznawcy islamu rozmnażają się i zaludniają ziemię, a rdzenni Europejczycy, owładnięci cywilizacją śmierci, mają najczęściej po jednym dziecku. Sami muzułmanie jeszcze trzy pokolenia i Europa będzie nasza. Natomiast dla chrześcijan, dla dzisiejszych rodzin w Europie Zachodniej, także i u nas, ważniejsze są psy i koty, aniżeli dzieci. Jest na czym się zastanowić i jest o co się modlić, moi drodzy. Wyznawcy Mahometa stawiają ultimatum od wieków mieszkającym tam wyznawcom Chrystusa na Bliskim Wschodzie i w Afryce: albo przechodzicie na islam, albo wynosicie się stąd. Jeśli nie przyjmują tej alternatywy, są zabijani. Europa, jeśli nie będzie chrześcijańska, nie będzie w stanie obronić się przed islamem. Niepokoi nas to, że budowniczowie nowej Europy za wszelką cenę chcą się odciąć od chrześcijańskich korzeni. Korzeni narodów naszego kontynentu. Niemal wszystkie parlamenty europejskie, włącznie z Centralnym Parlamentem Europejskim, raz po raz uchwalają prawo niezgodne z prawem naturalnym, z prawem Bożym. Przykładem tego właśnie jest uchwalane prawo do aborcji, do eutanazji, do zawierania związków partnerskich między osobami tej samej płci. Moi drodzy, to była część druga. Jeszcze proszę o cierpliwość, jeszcze trzecią część tryptyku poświęcam właśnie sprawie uczelni. A więc słowo do pielgrzymów przybyłych z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Moi drodzy, przypomnę, jaka jest misja uczelni wyższych. Sam byłem rektorem papieskiego Wydziału Teologicznego przez 12 lat, więc w oparciu o doświadczenie też własne o to mówię, prawda, że każda wyższa uczelnia powinna pełnić trzy podstawowe zadania. Jakie? Prowadzenie badań naukowych, dwa, przekazywanie wiedzy, dydaktyka i promowanie wartości w procesie wychowania młodego pokolenia w duchu uniwersalnych wartości katolickich narodowych. Niniejsze zadania winni wypełniać przede wszystkim nauczyciele akademiccy, a studenci są powołani do zdobywania wiedzy, przede wszystkim wiedzy serwowanej przez konkretny kierunek studiów, ale także do ubierania się w cnoty moralne. Nauka, studia mają się przyczynić nie tylko do wzrostu naszej wiedzy, ale do nabycia sprawności i umiejętności. W przypadku Akademii Kultury Społecznej i Medialnej chodzi o nabywanie sprawności medialnych, dziennikarskich, prawnych, medycznych i przede wszystkim rozwijanie, udoskonalenie swego człowieczeństwa w sektorze moralności i uczciwości. Moi drodzy, na te cele wskazał bardzo dobitnie, pięknie, w sposób taki bardzo uczony święty Jan Paweł II, przemawiając 7 czerwca 1999 roku podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny do rektorów wyższych uczelni gromadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miałem zaszczyt być jako rektor papieskiego wydziału na tym przemówieniu. Przepiękne przemówienie, godne po prostu czytania, godne studiowania, szczególnie dla rektorów, dla prawda, nauczających, a więc dla kadry profesorskiej, dla nauczycieli akademickich. Nie mamy czasu, żeby właśnie to prawda, nawet streścić. Tak, to może właśnie pominę. Mamy dokumenty papieskie, prawda, pisma wydrukowane, możemy właśnie znaleźć w internecie, czy właśnie też w wydanych książkach zapoznać się z nimi. Moi drodzy, w kontekście tych słów papieża możemy powiedzieć, że celem nauki, celem studiowania jest nie tylko odkrywanie i przekazywanie prawdy, ale także wpływanie na kształtowanie postawy moralnej człowieka. Nauka winna czynić człowieka nie tylko zasobniejszym wiedzą, nie tylko mądrzejszym, ale także moralnie lepszym. W takim też duchu trzeba rozumieć słowa Franciszka Bacona, z wieku XVII, wypisane w korytarzu Uniwersytetu Wrocławskiego. Scientia potestas est. Nauka jest mocą. Wyjaśnijmy, jest mocą przemieniającą świat. Winna być też mocą przemieniającą człowieka w moralnie lepszego. Jeżeli tak nie jest, to jest nauka słaba, to jest kiepska. To jest po prostu przypomina właśnie ideologią. W tym kontekście warto przypomnieć, że od czasu średniowiecza wielki wpływ na narody europejskie, na śródziemnomorską kulturę wywierały trzy instytucje: papiestwo, cesarstwo i Uniwersytet Paryski. Papiestwo to religia, cesarstwo to prawo, a Uniwersytet Paryski to nauka. Dzisiaj dołącza jeszcze czwarta instytucja, to są media. Media, które mają ogromny wpływ na życie społeczne. Ale chodzi o to, żeby były media wolne i media służące prawdzie, a nie jakiejś ideologii, co niestety się dzisiaj dzieje. Moi drodzy, w jakiej postawie udajemy się w drogę do celu? No, mam tu cytaty, znowu teksty Ojca Świętego, ale z konieczności je pominę. Tak w każdym razie kończymy naszą homilię jeszcze takim słowem. Najpierw do nauczycieli akademickich, a potem parę jeszcze słów do młodzieży. Króciutko. Drodzy pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W swojej działalności akademickiej bądźcie pokorni i odważni. Pokora nauczających winna wyrastać z przeświadczenia, że pełnej prawdy o Bogu, o człowieku, o Jego dziełach i o świecie jeszcze nie posiadamy. Odkrywanie prawdy, którą winniśmy poznawać, głosić, czynić, bronić w miłości, będzie trwać aż do skończenia świata. Miejmy pokorę wobec Pana Boga, wobec ludzi i wobec rzeczywistości. Nie tylko we wierze, ale także w nauce ciągle natrafiamy na tajemnice. Tajemnice nadprzyrodzone i tajemnice nadprzyrodzone we wierze i tajemnice przyrodzone w nauce. Życzymy wam, drodzy bracia i siostry, drodzy nauczyciele akademicy, abyście waszą pracę na uczelni traktowali jako posługę myślenia, jako służbę prawdzie, dobru i pięknu, o czym też ojciec dyrektor często mówi w Radzie Maryja. Niech ta służba przynosi wam wiele radości i satysfakcji. Oprócz pokory w życiu każdego człowieka, zwłaszcza człowieka nauki, potrzebna jest odwaga. Żyjemy w grzesznym świecie, wśród ludzi zranionych kłamstwem, hipokryzją i wszelkim innym złem. To zło, którego doświadczamy, ma swoje źródło we wnętrzu człowieka. Więc najpierw trzeba człowieka zmienić, wyzwolić właśnie z tej niewoli. Człowieka, który zapomniał o Bogu, o Jego przykazaniach. Ludzie dobrze uprawiający naukę, ludzie, którzy są otwarci na światło i moc Ducha Świętego w społeczności, są wezwani, ludzie, którzy troszczą się o swoje wnętrze, są wezwani. Do czego? Do demaskowania mitów, których jest właśnie dzisiaj mnóstwo. Mnóstwo właściwie we środkach masowego przekazu, zwłaszcza lewicowych, liberalnych, aby do demaskowania mitów, kłamstw, i które które wygłaszają ludzie współpracujący z duchem złem, czyli szatanem, a nie z Duchem Świętym. W nauce, jak braknie etyki, jak braknie, prawda, zasad moralnych, to dochodzimy właśnie do nieszczęść. I słowo końcowe do młodzieży akademickiej. Do was, młodzieży akademicka, odnoszą się słowa pieśni inauguracyjnej. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Cieszmy się, póki jesteśmy młodzi. Studenci, młodzież akademicka przydaje każdej uczelni znamię młodości. Młodość to wiosna życia. Młodość to czas marzeń i podejmowania ważnych życiowych decyzji. Ale czas młodości to także szczególny czas kształtowania siebie w sektorze intelektu, woli i uczuć. Byśmy dobrze myśleli, dobrze mówili i dobrze działali. Zatem, drodzy młodzi przyjaciele, zadbajcie o to, by wasza młoda droga życia była wypełniona nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale także aby i różnych sprawności, ale także aby była usłana pracą nad sobą, mówieniem prawdzie, dobru i pięknu tak, a kłamstwu, hipokryzji, nieczystości, narkotykom, alkoholowi i innym używkom nie. Pamiętajcie, że nauka bogata w prawdę, dobro i piękno to zazdrosna pani, która domaga się od was wyłącznej miłości. Znacie hasło per aspera ad astram, czyli od cierni do gwiazd. Albo hasło też per crucem ad lucem, przez krzyż do światła. Wszystko, co ważne, co piękne, co cenne, kosztuje nas wielkiego wysiłku. Kto się nie poświęci, niczego nie dokona. Wszystkim tu obecnym, nauczającym i nauczanym, składamy życzenia słowami rektora otwierającymi rok akademicki. Quod felix faustum fortunatumque sit. Życzymy, żeby ten rok rozpoczęty wczoraj właśnie akademicki 2025-26, żeby właśnie był szczęśliwy, żeby był właśnie pełen fortuny, tak i pełen takiej obfitości. Bo tak to można przetłumaczyć. Drodzy bracia i siostry, otwarci na Ducha Świętego, bądźmy świadkami prawdy, pomnażajmy dobro i okazujmy piękno płynące od Boga. Niech Maryja i święty Józef, jej oblubieniec i opiekun Kościoła, i aniołowie stróżowie, dzisiejsi patronowie, wypraszają nam wiele łask na zasiew wiary, nadziei, miłości, prawdy, dobra i piękna właśnie w naszej codziennej pracy. Amen.